Pana Boga plany są naprawdę niesamowite i nie są w ogóle ograniczone. I tam, gdzie zostawiam tą wolność, żeby Pan Bóg mi pokazywał, jaki jest, co mogę zrobić w swoim życiu, tam zaczynają się rzeczy niezwykłe. Im bardziej radykalnie ja idę za Bogiem, tym większych cudów doświadczam i tym bardziej widzę niesamowitość Boga. A tam, gdzie ja rozwadniam tą Bożą obecność, rozcieńczam ją, no to mam takie życie, jakie mam wtedy, nie? A Bóg, kiedy idzie się z Nim w tej relacji, poznaje się samego siebie, poznaje się Boga, poznaje się Jego miłosierdzie, Jego dobroć. Tak samo jak w relacji z każdą inną osobą, no spędzamy ze sobą czas. Nie zawsze jest wszystko na takim wysokim haju. Czasami są też takie momenty spokojne, że nikt nic nie mówi, przebywa się w ciszy. Nie ma w tym nic złego. To jest takie też bezpieczeństwo i warto w tym się odnaleźć bezpiecznie. To nie musi być nieustanny kontakt, nieustanne słowa. I uważam, że to jest najważniejsza relacja w moim życiu. I na tej relacji chcę się opierać i chcę słuchać.
Mamy dwoje uszu i jedne usta. Po co? Po to, żeby właśnie więcej słuchać niż mówić. Dziś o słuchaniu, ale nie byle kogo. Zapraszam Państwa na spotkanie z Basią Laskowską, już dobrze Wam znaną influencerką, ewangelizatorką, autorką audycji radiowych.
Dzień
Basiu,
dobry.
Jesteś z nami?
Dzień dobry. Zawiesiłam się trochę z takim przywitaniem, trochę inaczej bym sobie powiedziała.
Właśnie, czy ty w ogóle słuchałaś mnie, co ja mówiłam do ciebie?
Kiedy? Teraz?
O tobie.
O mnie teraz?
O tobie i do ciebie.
Teraz przed chwilą słuchałam i właśnie miałam takie aż, że mnie zatkało.
Aha, trudne to jest czasami, nie?
Tak, no bo ja się śmieję, no bo w tej ewangelizacji to ja jestem taka bardzo ukryta, więc dla wielu jestem taką opcją jak Janoszek w kwestii aktorstwa, to ja jestem takim odpowiednikiem w kwestii ewangelizacji, więc...
Ja myślę, że to w ogóle nie są te kryteria, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z Basią, to odsyłam do tego odcinka, do naszej rozmowy o Basi świadectwie. Wracamy do słuchania. Czy ty
Słucham.
Kogokolwiek słuchasz w swoim życiu?
Teraz już tak. Teraz już tak. Zmieniło się. Zmieniło się. Warto słuchać mądrzejszych i tych, którzy właśnie dobrze nam życzą i mają przy tym wiedzę, co to w ogóle znaczy żyć mądrze i postępować mądrze.
Pytam o to słuchanie, bo w Piśmie Świętym jest takie piękne wyzwanie: słuchaj Izraelu, Szemma Izrael.
Tak, z tym się wiąże nawet taka ciekawa historia, bo kiedyś zmywając naczynia, niedługo po moim nawróceniu, było tak, że bardzo szybko zaczęłam czytać Pismo Święte, ale Nowy Testament. I tak go bez problemu czytałam, od deski do deski, bardzo byłam zafascynowana i podobało mi się to, ale zupełnie nie potrafiłam czytać tego Starego Testamentu. On był dla mnie po prostu nie do przejścia, nie do przegryzienia. Wielokrotnie podchodziłam do tej lektury i no nie dałam rady. Prędzej czy później po prostu wypadałam. I po kilku już latach od mojego nawrócenia, zmywając naczynia w moim obecnym mieszkaniu, usłyszałam właśnie takie słowa Szemma Izrael. I sobie myślałam, no kojarzę to z pielgrzymek, z piosenek. I tak wracało to do mnie w różnych okolicznościach. Szemma Izrael, aż w końcu sprawdziłam tam dokładnie, że gdzie to się znajduje na początku właśnie jakiej historii, jakiej sytuacji, jak to wszystko właśnie początkują te słowa. I zaczynałam wtedy czytać Pismo Święte według takiej rozpiski rocznej. Tak po prostu spróbowałam sobie podejść, żeby czytać całe Pismo Święte. I bez wielkich oczekiwań, ale modląc się do Ducha Świętego, żeby mnie w tym prowadził i faktycznie udało się. Czyli tak jak wcześniej próbowałam i się nie udawało, tak w końcu się udało. I teraz jestem w tym rytmie, żeby właśnie czytać to Pismo Święte cały czas, co roku od nowa. I ciągle się uczę i tam ciągle jest coś nowego.
Bo to zdanie, ja mam takie wrażenie, że ono mogło już nam spowszednieć. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu. Jest takie wrażenie, że to do jakiegoś Izraela to jest. To nie jest do mnie. Ja to słucham, tak? Albo ja nie muszę tego słuchać. A to słuchaj Izraelu jest tak naprawdę skierowane do mnie, do ciebie, do naszych widzów. Jak ty to przeżywasz? Jak usłyszałaś to zdanie, okej, przy myciu naczyń, no ale odnieśmy to do codzienności. Jest to łatwe, żeby tak codziennie nadstawiać tego ucha i tak nasłuchiwać, co tam Bóg ma do powiedzenia?
Znaczy umówmy się, że w ogóle jak jest kwestia modlitwy, jakiegoś takiego ważnego spotkania na którym ma być jakiś przełom konkretny, albo coś w końcu ma mi się odblokować w tej głowie, to często jest tak, że wtedy są wszędzie pożary, jest 10 tysięcy rzeczy do zrobienia, jest pilne spotkanie, w ogóle dzieją się jakieś rzeczy nie wiadomo jakie. No i człowiek ma taką pokusę, że okej, dobra, no to ja to zostawię na później, zostawię to i biegnę teraz ratować świat. I najczęściej okazywało się, że jak ja już przybiegałam w to miejsce, gdzie byłam taka bardzo potrzebna, to że wcale nic się nie działo. Że to nie był żaden pożar, tylko ktoś zapalił zapałkę. Że to wszystko było takie, wiesz, rozbuchane bardzo mocno, a nieadekwatne w ogóle. Czyli widziałam, że to bardzo jasno odrywa mnie po prostu od modlitwy, że tam było coś ważnego w tej modlitwie, nie? I tak jest często właśnie, jak są jakieś uwielbienia, jak jest modlitwa moja osobista, jak jest czytanie słowa, jak jest adoracja, no to często jest jakaś taka walka, po której właśnie jeśli ją wytrwam i się nie wejdę w te wszystkie jakieś rozmyślania o życiu, co trzeba zrobić, jak uporządkować, to widzę, że coś ważnego właśnie się działo, nie? I później widzę po owocach, nie zawsze, ale czasami widzę, że właśnie to było istotne i przygotowywało mnie na przykład do czegoś.
No, poruszyłeś w ogóle bardzo ważną kwestię, czyli tego, kiedy mamy tego ucha nadstawiać i kiedy słuchać. Mhm. Czy to jest właśnie rano, czy to jest wieczorem, czy to jest w ciągu dnia. I myślę, że wszystkich nas dotyczy to zagrożenie, że no właśnie, to później, bo teraz się śpieszę, to po 9 będzie kawka w pracy, tak. Będzie spokojniej. Mhm. Nie jest spokojniej. To może po 12, to może zanim pójdę spać. Nie? Ty masz jakiś taki przepis na to, jakby do swojego sumienia, które odnosisz, że musisz zacząć dzień tak i tak i wtedy słuchasz. I wtedy masz ten radar taki Boży zsynchronizowany z górą.
Dzisiaj rozmawiałam o tym właśnie z moją siostrą, że widzę bardzo wyraźnie tak, że kiedy wstaję rano, chwilę się pomodlę i pierwsze, co robię, nie odpalam telefonu, nie sprawdzam nic, przemyję twarz, nie piję żadnej kawy, nic. Idę po prostu i biorę słowo i zaczynam czytać według tej rozpiski, to wtedy ten dzień jest naprawdę dobry. Ale kiedy ja zaczynam właśnie sobie to zostawiać na później i myślę sobie, no a może dzisiaj właśnie tak kawa, bo jestem taka zmęczona, czy coś, nie wiem, śniadanko, a w sumie to jeszcze coś trzeba zrobić i tu i tam i siam i okazuje się, że jest godzina 23 albo pierwsza w nocy i ja nie przeczytałam znowu, w sensie znowu nie przeczytałam jeszcze, tak, kolejny raz, w sensie przekładam na godzinę później i nie przeczytałam jeszcze tego, co miałam przeczytać. I siadam zmęczona i zła na siebie, że no, dałam się oszukać, dałam się wkręcić, dałam się, wiesz, rozproszyć, nie?
Ale to jakbyśmy to spróbowały złapać, na czym polega ta różnica dzień ze słuchaniem, dzień bez słuchania?
Na samym początku to w ogóle kwestia tego, żeby bez względu na to, o jakiej porze słyszeć te słowa, była istotna. Bo jak pierwszy raz czytałam Pismo Święte tak od deski do deski, to czasami te słowa czytałam rano i widziałam, że to się później jakoś odnosi do tego, co się działo w trakcie dnia. Czasami czytałam wieczorem i widziałam, że to opowiadało o tym, co było danego dnia, nie? A teraz jest to dla mnie jakimś takim, jakąś taką rozgrzewką, ukształtowaniem mnie, takim zebraniem do kupy, żebym po prostu taka była we właściwym miejscu, w pionie. Tak.
W sensie, że to jest no, potrzebne nam do tego, żeby co odczytywać, jakby to, co Bóg nam chce powiedzieć. Ja na przykład, słuchaj, to nie będzie mądre, ale tak było i tak to wygląda dzisiaj, ten dzisiejszy dzień. Wstam o godzinie 5 i powiedz mi, kiedy ja miałam znaleźć czas rano w tym kociołku przed wyjściem do pracy, no to teraz siadam, medytuję, czytam.
O 4:30.
A to tak konserwatywnie.
Wiesz co, ja po prostu widzę, że im bardziej radykalnie ja idę za Bogiem, tym większych po prostu cudów doświadczam i tym bardziej widzę niesamowitość Boga. A tam, gdzie ja rozwadniam tą Bożą obecność, rozcieńczam ją, no to mam takie życie, jakie mam wtedy, nie? Jeśli zabiegam i uważam, że to jest najważniejsza relacja w moim życiu i na tej relacji chcę się opierać i chcę słuchać właśnie, co Bóg ma mi do powiedzenia na dany dzień, czy a propos mojego życia, czy okresu w życiu, to tam odkrywam naprawdę często niesamowite rzeczy, które mnie do czegoś albo przygotowują, albo mnie umacniają. Czasami krótkoterminowo, czasami długoterminowo, różnie jest, ale no, jest to dla mnie teraz bardzo ważna kwestia. Ja widzę, bo nawet w tym roku miałam taki czas, że właśnie przy tych audycjach wielkopostnych jakoś zaczęło mi się wszystko rozsypywać. No te audycje, gdzieś tam pobudka była czwarta coś, więc właśnie ja te słowo gdzieś tam później sobie wkładałam w ciągu dnia, ale w zasadzie w ciągu dnia to często też, jeśli nie byłam wyspana, no to musiałam jakoś odespać i no robił się z tego jakiś Saigon. I zaczęło być tak, że na przykład jakiś dzień mi przepadał i ja tylko czytałam sobie psalm na przykład, nie? Tak, żeby nie było, że w ogóle jest, przepada mi dzień bez słowa. Że jest to dla mnie ważne, więc czytałam tylko jakiś psalm. I tak jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty i była ogromna walka o to, żeby wrócić do tego czytania słowa. I widzę wyraźną różnicę pomiędzy tym, jak czytam słowo, że to naprawdę daje mi mądrość taką do życia, do wyborów, a pomiędzy tym, jak tego słowa nie ma. I można by powiedzieć, no tak, ale się nawróciłaś i już tam, nie wiem, działasz, posługujesz i w ogóle to na pewno nie masz takiej różnicy. Jest kolosalna.
A jeżeli ktoś siada i jest w tym wierny, a ma takie momenty, że nic nie słyszy?
No dobrze.
No ale jak dobrze?
No ale to jest tak samo jak, wiesz, tak samo jak w relacji z każdą inną osobą. No spędzamy ze sobą czas. Nie zawsze jest jakoś wszystko na takim wysokim haju. Czasami są też takie momenty spokojne, że nikt nic nie mówi, przebywa się w ciszy. Nie ma w tym nic złego. To jest takie też bezpieczeństwo i warto w tym się odnaleźć bezpiecznie. To nie musi być nieustanny kontakt, nieustanne słowa.
No ale mam takie poczucie, że siedzę i to, co mówię, trafia w jakąś próżnię i pustkę. Mhm. I nic nie słyszę. Jeden dzień nic nie słyszę, jeden tydzień nic nie słyszę, jeden miesiąc nic nie słyszę. To jest taki moment, że no, z ludzkiej słabości stwierdzam, dobra, to może ja nie chcę słuchać, to może ja sama.
Mhm. Odradzam ja sama. Ja sama odradzam i raczej tak po wielu różnych doświadczeniach zachęcam do wytrwałości, że w końcu przychodzi Pan i mówi, porusza serce. Ale też dla mnie, tak jak już wcześniej wspominałam, takie momenty są sygnałem i takim sprawdzeniem, co u mnie jest w życiu, jak wygląda. Czy na pewno wszystko jest okej. Czy ta cisza jest ciszą, która mnie przygotowuje i jest jakąś wytrwałością? Czy to jest cisza, bo tak naprawdę ja słucham Boga, ale tylko dlatego, że chcę usłyszeć to, co ja chcę usłyszeć, a nie chcę usłyszeć tego, co nie jest mi po drodze. Czyli czy ja faktycznie czytam to słowo, żeby poznawać Boga takim, jakim On jest, czy raczej szukam Boga takiego, który potwierdzi wszystko to, co ja robię i będzie mi błogosławił wszystkie jakieś moje wymysły, niezależnie od tego, czy one są poprawne, czy nie są poprawne, w sensie, czy są dobre, czy nie są dobre. Czasami ludzie się denerwują, ja też tak miałam, zresztą sama, że ja się ogromnie denerwowałam, że co to za Pan Bóg, tam wszyscy opowiadają, że miłosierny i tak dalej, tam gdzieś na etapie mojego nawrócenia, a przecież mnie nie błogosławi. Ale moje życie było porąbane. Ja chciałam, żeby ktoś mi to życie polakierował i powiedział, okej, dobrze, będę ci błogosławił w tym wszystkim, żebyś tak sobie żyła. No nie, a Pan Bóg mówi, Basia, ja mam do ciebie takie rzeczy, że głowa mała. I w tamtym momencie mi nawet było ciężko to przyjąć. Tak sobie myślałam, no dobra, tak chociaż troszeczkę, chociaż tam, żeby cokolwiek dostać od Pana Boga. A teraz patrzę, rozkładam ręce i mówię, dobra, to ja chcę jeszcze więcej. I widzę, że Pana Boga plany są naprawdę niesamowite i nie są w ogóle ograniczone. I tam, gdzie zostawiam tą wolność, żeby Pan Bóg mi pokazywał, jaki jest w ogóle, co mogę zrobić w swoim życiu, tam zaczynają się rzeczy niezwykłe.
A jak mówisz słowo wolność, to mi się od razu ukaże takie słowo jak otwartość.
Mhm. Wolność w ogóle jest dzisiaj bardzo mocno wypaczona i to też trzeba odważnie powiedzieć, że jest taka pokusa wolności, która prowadzi do pokoju za wszelką cenę, czyli nawet kwestią zakrzywienia prawdy. Więc ustosunkujmy tą prawdę i zróbmy ją taką wygodną dla każdego, żeby Pan Jezus był takim misiem lubisiem, dla każdego coś miłego i na naszych zasadach. Czyli bez tej chęci i pragnienia poznania Boga i zobaczenia, jaki On jest, tylko właśnie, żeby ten Pan Bóg wszystko przyklepał, całą tą moją biedę, pobłogosławił moje grzechy właśnie, żeby mi też w tym grzesznym życiu błogosławił. Tak, błogosławi, jasne, ale nie w tym, żebyś ty szedł ku samozniszczeniu, nie? Ku samozagładzie. Tylko dlatego, że mi się na przykład wydaje w danym momencie, że no tak, ale to jest właśnie szczęśliwe życie. Ja mam super związek, który układa się tak, a nie inaczej i żyję sobie tak, jak chcę, tak, jak mi się podoba i nikt nie będzie mnie ograniczać. To jest trochę tak, jakby zobaczyć, wiesz, na drodze znak drogowy z tym czarnym punktem, nie?
Tam i przyspieszyć.
Tak, i przyspieszyć i stwierdzić, nie będzie mnie nic ograniczać. Co? Nie będą mi mówić, jak ja mam żyć. No, to znaczy, że w ogóle tutaj brakuje takiej świadomości, kim jest Pan Bóg, że On naprawdę jest tym dobrym pasterzem, który w obronie ma stanąć gotowy. Jakiego znam Boga? Czy znam Boga takiego, który staje w mojej obronie? Czy znam Boga takiego, przed którym ja się muszę bronić? Bo tu bywa różnie i czasami jest tak, że no trzeba jakoś tak się ładnie poukładać pod tego Pana Boga, szczególnie jak coś chce, to odpowiednio coś wytańczyć, nie? Może jakiś różaniec, jakaś koronka, może coś, tutaj nowenna, tamto, siamto, a nie ma relacji.
A najgorzej, jak ani koronka, ani nowenna, ani różaniec, i tak siadasz i
no.
Weźmie, wysłucha, nie wysłucha, przyjmie, nie przyjmie.
A myślę, że dobrze jest spojrzeć właśnie na tę relację. To jest istotne, że Pan Bóg zaprasza nas do relacji, że chce w tej relacji nas ukształtować, naprawdę pokazywać nam prawdę o sobie, prawdę o nas samych. Od kilku już lat towarzyszy mi regularnie taka modlitwa, w której proszę Boga, żeby pokazywał mi prawdę o mnie. Naprawdę. Żeby pokazywał mi, jaka ja jestem. Nie tylko w jego oczach, w sensie jako te dobro, ale też, żeby przełamał te wszystkie kłamstwa, które ja mam, te wszystkie miejsca, które są wylukrowane. I widzę, że odpowiada.
Ale po co go o to prosisz?
Bo nie chcę wejść w miejsce pychy, a bardzo łatwo. Nie chcę wejść w miejsce, w którym ja dyktuję zasady, a też to bardzo łatwo zrobić. Nie chcę wejść w miejsce rozcieńczania wiary, rozcieńczania Ewangelii i jakiegoś wykrzywienia. Chcę iść ani na lewo, ani na prawo, tylko środkiem. Zgodnie z tym, jak mówi Pan Bóg, nie? I pilnować się tego środka. I z lewej, i z prawej tak naprawdę, mimo że to się często gdzieś jeszcze mieści w jakiejś religijności, jest wykrzywienie, na którym bardzo bazuje diabeł, nie? I wykrzywia właśnie wiarę w sposób jakiś albo lękowy, albo turbowolnościowy. I ktoś z boku mógłby pomyśleć, no tak, to jest osoba wierząca. Chodzi do kościoła, robi różne rzeczy, modli się, ale no właśnie jak z nią porozmawiać, to tam brakuje tej relacji. Jest dużo jakiegoś zgadywania, albo dużo dopowiadania, albo tak naprawdę okazuje się, że tak samo jak ja sama dla siebie byłam Bogiem przez lata. To ja dyktowałam, jak jest. To ja dyktowałam, co jest dobre. Jeśli każdy z nas będzie teraz mówić, co jest dobre, no to będzie jeden wielki chaos. To musi zostać jakoś uspójnione. I to zostało nam uspójnione. Co jest dobre, co nie jest dobre. A jeśli wchodzimy w taką relatywizację dobra, co jest dobre, no może jest tutaj trochę, a może tak, a może śmak, no to tracimy esencję. Nie ma co się dziwić później, że ta Ewangelia jakaś dziwna. To nie Ewangelia dziwna, to my ją po prostu zmieszaliśmy. To jest, wiesz, jakby zmieszać, za przeproszeniem, krowie łajno z twarogiem i oczekiwać, że wyjdzie więcej twarogu. Dodaliśmy po prostu, wiesz, do swoich jakichś wyobrażeń i całej grzeszności trochę prawdy i liczymy, że z tego wyjdzie wielka prawda i wielkie błogosławieństwo. Okazuje się, że wszystko jest zmarnowane i trzeba to teraz jakoś porozdzielać, ale w sumie nie ma jak. No i tutaj sakramenty wchodzą znowu.
To ja znowu zapytam. Przepis na słuchanie. Przyniosłeś ze sobą Pismo Święte. To jest najlepszy przepis na słuchanie?
Myślę, że każdy ma swój jakiś. Trzeba znaleźć tą drogę, ale tak, u mnie Pismo Święte jest bardzo istotne i trzyma mnie właśnie, konfrontuje mnie po prostu. Konfrontuje mnie. Mówi mi, Basia, to zobacz, jest tak i tak. Robisz tak, czy nie robisz? Czy traktuję Ewangelię wybiórczo, tam, gdzie mi wygodnie, czy staram się? I tu nie chodzi właśnie o ten perfekcjonizm, no bo różne rzeczy, wiesz, nie wychodzą mi tak, jak ja bym chciała. Nawet ta kwestia tego telefonu, tak sobie myślałam. Wiesz, jakie to jest żenujące. Siedzieć i, wiesz, i męczyć się z jakimiś aplikacjami, nie aplikacjami, że ja tam coś sobie odinstalowuję, że tylko jeden dzień w tygodniu, bo nie mam takiej siły, żeby sobie z tym poradzić. No, w sensie
I ale można znalazłaś sposób, który na ciebie działa.
Ale można by pomyśleć, że co to w ogóle ma być, no, co to za silna wola. No i dobra, no, to jest jakieś miejsce mojej słabości, ale się nie poddaję. Nie poddaję się, idę sobie dalej. Przyjdzie dzień, że to się zmieni. Nie, to nie, trudno. Ale no, nie ustaję, nie daję się zniechęcić w tym wszystkim. I robię tyle, ile mogę. Czyli nie oczekuję, że teraz dobrze. 5 minut dziennie, bez żadnych blokad, będę sobie włączać. Cyk, o, zobaczyłam, chyc, wyjdę. No, widzę, jak działam. Robię to, co mogę, żeby trzymać się w tych ryzach, nie? Nie wsiąknąć w świat, który mówi co innego niż Pan Bóg.
A myślisz, że słuchanie Boga pomaga nie wsiąknąć w świat?
Myślę, że my zawsze słuchamy, czy chcemy, czy nie chcemy, to zawsze czegoś słuchamy. I nawet jak jesteśmy nieświadomi i gdzieś tam coś leci w tle, to tego słuchamy. I to jakoś na nas oddziaływuje. Dlatego ja też ogromną uwagę przykładam do tego, czego słucham, jakiej muzyki słucham, co oglądam. Nie oglądam filmów, praktycznie bardzo rzadko jakieś filmy oglądam. I też poblokowałam sobie na przykład już w aplikacjach przeróżnych jakiekolwiek treści seksualne. Bo tego jest bardzo dużo teraz, nie? To wyskakuje z każdej strony. W formie reklamy, w formie jakichś tam filmików krótkich. I czy tego chcesz, czy nie chcesz? Okej, w sensie to nie jest tak, że ja nie wiem, przeglądając to nie wiadomo, co się ze mną dzieje. Ale gdzieś tam, jak przeglądam regularnie te rzeczy, to coś we mnie zostaje. Czy tego chce, czy nie chce.
I wydaje ci się, że tak świat wygląda.
Tak. I można właśnie wejść w takie różne, no nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. W ten komfort. Ten komfort jest zgubny. I on jest naprawdę, on nie służy naszemu odpoczynkowi. On nie służy temu, żebyśmy się lepiej poczuli. To jest taki komfort wzięty w kredyt. Ty za niego zapłacisz prędzej czy później.
No to, co mówisz, jest bardzo radykalne. Znaczy, Bóg nie chce mojego komfortu?
Chce.
Ale?
I do tego cię prowadzi. W sensie, kiedy słuchasz, to właśnie do tego cię prowadzi. Ja pamiętam, jak kiedyś na początku, po moim nawróceniu, jak widziałam swoją nędzę, taką grubą nędzę, i sobie myślałam, matko kochano, przecież jak to w ogóle poogarniać? To mi zajmie lata. To mi zajmie lata. Ja byłam załamana tym. Wszystkim, całym moim myśleniem, systemem wartości, ciągle odsłaniały się nowe rzeczy. Widziałam w ogóle po prostu no, masę rzeczy, które się nie zgadzały. No i jak to teraz wszystko poogarniać? Płakać mi się chciało.
A patrz, a powinno być różowo, tak? Bo, no bo podjęłaś decyzję, że chcesz coś zmienić. Więc z tego pierwszego miejsca, Basia Bożek, zeszłaś miejsce niżej, więc z automatu powinno się wszystko wydarzyć. Później już gładziutko, tak?
Jak to tak powiedział?
Takie pobożne życzenia.
O, właśnie, właśnie. To są te pobożne życzenia, które są bardzo zgubne i w które ja też wpadałam. Czyli właśnie takie pobożne myślenie o tym, że Pan Bóg zrobi, Pan Bóg załatwi, wszystko będzie łatwo, wszystko będzie super, a później się okazuje, że no, trzeba też w tym pracować samemu i to jest dobre. Ja potrzebuję tej pracy, ja widzę też, że to, co przepracuję, to gdzieś tam ze mną zostaje. A jeśli nie zostało, no to znaczy, że muszę to przepracować jeszcze raz, dotąd aż gdzieś tam ta ścieżka w mojej głowie się utworzy.
Ale to, co mówisz, to trochę brzmi jak takie posłuszeństwo. I to jest piękne, że to jest posłuszeństwo, nie?
Czy w słuchaniu to bardzo ładny komplement.
No to przyjmij go.
Przyjmuję, dziękuję. Tak, no, muszę to skonfrontować, czy ja na pewno jestem taka posłuszna.
To sobie to sprawdź na rachunku sumienia. Przy najbliższej okazji.
Dzisiaj wieczorem.
Dopytam następnym razem, jak poszło. No ale w tym posłuszeństwie chodzi o to, że ja dobrze staję przed Bogiem, przyjmuję Jego słowo i czy mi w tym pomaga Pismo Święte, czy mi w tym pomagają po prostu sakramenty, czy mam jeszcze jakiś inny sposób modlitwy, który mi służy. To ważne jest to moje posłuszeństwo, czy w słuchaniu Boga chodzi jeszcze o coś głębszego?
Tam jest dużo rzeczy. To nie jest kwestia tylko posłuszeństwa. To jest w ogóle kwestia ukształtowania, wychowania. Tego, że Pan Bóg wychowuje nas, nie w znaczeniu wychowania jako jakiegoś czegoś takiego wychowania może się kojarzyć, szczególnie wychowanie przez Pana Boga, to z taką musztrą i w ogóle jakimś hardkorem, a Pan Bóg jest bardzo łagodny w tym wychowywaniu i widzi też możliwości człowieka. I myślę sobie, że cała ta długość mojego nawrócenia mówi tak naprawdę o mnie, o jakiejś mojej upartości. O tym, jak długo ja mówiłam, że nie, jednak ja mam rację. Ty chcesz mnie oszukać. Ty coś tam tutaj wymyślasz, nie? Że to było wszystko o mnie, nie o Bogu. To nie jest tak, że Pan Bóg się chował za krzakiem i mówił, znajdziesz mnie, czy nie znajdziesz? Ha, 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 nie znalazłaś, 5 lat jeszcze musisz chodzić i mnie szukać. Nie. To ja właśnie odwracałam wzrok od Boga i patrzyłam w zupełnie innym kierunku i mówiłam, coś mi się tu nie zgadza. Muszę posprawdzać jeszcze w innych miejscach. I też dzisiaj na takie osoby trafiam w mniejszym lub większym jakimś takim zanurzeniu, o tym przekonaniu właśnie i szukaniu Boga na swoich zasadach. I to jest z jednej strony piękne, bo to pokazuje, że my mamy to pragnienie relacji z Bogiem, tylko czemu tak często szukamy Go w ogóle od jakiejś dziwnej strony?
No czemu?
Tutaj myślę, że to jest po prostu walka duchowa. Że jest walka o każdego z nas i są podsuwane właśnie różne takie kłamstwa. I diabeł nie posługuje się kłamstwem na zasadzie, wiesz, nie wiem, moje buty są żółte. No, nie są żółte.
No są takie czarne, ale tak troszkę wpadają w jakąś szarość.
I tu zacznie po prostu się, wiesz, półprawda. Zawsze to jest bazowanie na półprawdzie. I człowiek widzi tą prawdę, idzie za tym, ale pod spodem jest bardzo dużo bałaganu. I okazuje się właśnie, że to już nie jest ten twaróg, tylko jakaś przedziwna mieszanka i że tego nie powinno się jeść, że to jest po prostu trujące wszystko i niszczycielskie.
To jak zawrócić?
Ja zawracam przez sakramenty, ale kształtuję swoje jakieś myślenie przez Pismo Święte, przez kierownictwo duchowe i przez wspólnotę. Gdzieś mi chodzi po głowie 32, 33 rozdział z drugiej księgi Kronik, który pokazuje takie historie, ogólnie cała druga księga Kronik jest takim górka, dół, górka, dół, górka, dół. I to są cały czas historie na zasadzie słuchali Boga, było super, nie słuchali Boga, było beznadziejnie, słuchali Boga, było super, nie słuchali Boga, było beznadziejnie. I znowu ktoś może pomyśleć, no tak, taki ten Pan Bóg stworzył nas i teraz co, jak jesteśmy Jego przyjaciółmi, to nam błogosławi, jak nie jesteśmy, to nam nie błogosławi i że w ogóle to jest wszystko jakieś przedziwne, no a to są po prostu bardzo jasne zasady, czyli Pan Bóg mówi, słuchaj, ja chcę dla ciebie naprawdę dobrze. Chcę dla ciebie najlepiej. Tu jest czarny punkt. Nie wchodź tam. Nie dociskaj tego gazu. I człowiek, jak uparcie jedzie, rozwali siebie, auto, cudem przeżyje, to jeszcze z pretensjami wyjdzie do Pana Boga. W tym momencie do, nie wiem, osób stawiających ten znak, że w zasadzie to dlaczego on nie został ostrzeżony, a dlaczego coś tam jeszcze i no, nie widziałeś? Że to jest takie, wiesz, zakłamywanie ciągle prawdy i te półprawdy.
A potrafisz zacytować, co jest dalej za słuchaj Izraelu?
Szemma Izrael, co tam jest dalej? Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
A może jest tak, że my siebie stawiamy w roli Boga?
Bardzo często. Bardzo często. Myślę, że ten obraz Pana Boga przede wszystkim jest też bardzo zakrzywiony. Myślę sobie, co tam, najwyżej wytniecie. Myślę sobie, czym różni się na przykład stosunek seksualny z prostytutką, a z małżonką mężczyzny, nie?
No czym?
Tym, że w jednym przypadku jest to czysto egoistyczne zaspokajanie swoich potrzeb, a w drugim przypadku jest to kwestia relacji i pogłębiania tej relacji. I w momencie, w którym ja od Boga chcę tylko i wyłącznie brać na swoich zasadach, nie obchodzi mnie, kim on jest, nie interesuje mnie to jest na zasadzie tego syna marnotrawnego, który przychodzi i mówi, daj mi moją część majątku. Kiedy się dzieli majątek? Kiedy człowiek umiera? I on mówi do swojego ojca, dla mnie jesteś martwy, dawaj kasę i żegnamy się. Więc jakie jest moje podejście do Pana Boga? Takie, że daj mi to, co ja chcę i ja ci zrobię to, co ty chcesz, nie wiem, tam zatańczę, zaśpiewam i ty mi po prostu to daj i tyle i do następnego się zobaczymy znowu, jak coś będę potrzebować. Czy wchodzę z Bogiem w relację? Bo jeśli wchodzę z Bogiem w relację, to okazuje się, że tam jest wiele naprawdę piękna. I co jest teraz tym cudzołóstwem i tym właśnie takim niewłaściwym korzystaniem? To, kiedy ja na przykład szukam szybkich rozwiązań. Patrzę sobie, okej, dobra, no ale ja chcę znać swoją przyszłość. Ja chcę wiedzieć, co będzie. Ja chcę wiedzieć, jak postąpić. A Pan Bóg nie mówi. A ja nie mam zamiaru Go poznawać i nie będę się uczyć tego wszystkiego. Nie będę czytać jakiegoś Pisma Świętego, co mnie to interesuje. Kto to w ogóle napisał? Nie wiem, jesteś dziwni ludzie. Nie znam ich. Więc co ja sobie zrobię? Pójdę do wróżki. a pójdę sobie tutaj tam, a są jakieś odczyty duszy. To nie jest wcale nic złego przecież. No można. No przecież można. To mówi mi prawdę. Tam ludzie jeszcze niektórzy mówią o Jezusie. To jest takie zmieszanie po prostu prawdy z kłamstwem, tak ogromne. I człowiek, okej, wychodzi z punktu, w którym chce znać jakąś prawdę o sobie, ale nie dociera do istoty, nie dociera do relacji z Bogiem. A Bóg, kiedy idzie się z Nim w tej relacji, poznaje się samego siebie, poznaje się Boga, poznaje się Jego miłosierdzie, Jego dobroć, Jego piękno, ogromne piękno, no to często to poznanie nawet nie jest potrzebne.
W sensie... Tak, ale czasami tak siadasz i nawet jeżeli nie masz takich, właśnie tak jak wspomniałaś o tym fajnym przykładzie, właśnie, że chcę poznać swoją przyszłość. A są osoby, które mówią, dobrze, ja nie muszę poznać swojej przyszłości, ale Boże, siadam z Tobą teraz i Ci tutaj wylewam mój problem. Pomóż. To jest, myślę, coś, czego, co bardzo jakby naprawdę ludzi, którzy biją się o wiarę, często dotyka. Przychodzę do Ojca z problemem. Pomożesz, rozwiążesz, będziesz milczał. Gdzie tutaj, jak ty widzisz tutaj te słuchanie?
Ja najczęściej z mojego przykładu widziałam, że Pan Bóg porządkował moje życie i że często tam, gdzie ja chciałam rozwiązania problemu, to był owoc czegoś. To był tylko, wiesz, to była tylko powierzchnia, a pod spodem były rzeczy do ogarnięcia. I kiedy Pan Bóg czasami nie załatwiał jakiegoś tematu, który był na wierzchu, to tylko dlatego, żeby zejść głębiej i zobaczyć, że tak naprawdę to tutaj na górze wcale nie jest problemem. Problem jest głębiej. Weź, zobacz, zejdź do piwnicy, tam wszystko gnije. Tam fundamenty zaraz ci się rozpadną. Musisz zejść niżej. W sensie wróć do fundamentu. No trzeba tą piwnicę jakoś teraz odgrzybić, naprawić i tak dalej. No inaczej to wszystko przejdzie w górę i będzie słabo.
A może właśnie jest tak, że my nie chcemy słuchać, albo się od tego czasami uchylamy, bo trochę tak jak dziecko, nie? Obie mamy nastolatki w domu.
Nastolatka.
Ja mam nastolatka, tak, ale ja sobie myślę, tak. Połączyłam po prostu tutaj, wiesz, jak sumowałam nasze dzieci. Jakkolwiek to zabrzmi dziwnie. No to czasami i mam takie poczucie, że jeżeli jest jakiś problem, no to trzeba przyjść, powiedzieć do tej mamie albo tacie, boję się tego, martwi mnie to i to i to. No ale wtedy to dziecko zakłada, że usłyszy, to ja ci pomogę, ale czemu wcześniej nie powiedziałeś? A zobacz, jakbyś przyszedłbyś wcześniej, to byśmy się tym tematem ważnym zajęli 2, 3 miesiące temu i teraz byśmy uniknęli jakichś konsekwencji. Może jest tak, że jak ludzie wierzący słyszą o słuchaniu i o takim podążaniu za głosem Bożym, to mają takie poczucie, no nie, bo ja tam mam właśnie zgniłe fundamenty, że my to czujemy, nie? To, co powiedziałaś. Że
wiesz co, to...
Że jest taka obawa. Okej, przyjdę i może usłyszę coś, co jest dla mnie za trudne.
Ale nie ma nic piękniejszego niż stanąć w prawdzie. To jest ogromnie trudne i jak ja właśnie pamiętam te pierwsze lata, one były szalenie trudne i myślałam sobie, matko, ja tej piwnicy nigdy nie ogarnę. No i okej, widziałam ogromne postępy, olbrzymią łaskę Bożą, która się wylewała, która naprawdę wspierała, ale w tym wszystkim byłam też ja, bardzo słaba i naprawdę jak Izrael, ja zawracałam. I ja sobie robiłam jakieś kółka po pustyni i tak dalej. Czytając po prostu Księgę Wyjścia, miałam takie... W sensie, co za naród, nie? Ale później patrzę, ja przecież robię dokładnie to samo. Dokładnie tak samo żyję, dokładnie, wiesz, w sensie te same jakieś miałam wątpliwości i gdzieś tam odchodziłam, szukałam czegoś, co zajmowało moje myśli, moje serce, moją uwagę. Tak jak właśnie na przykład ten telefon wspomniany, nie? I ta praca jakoś tak mnie przytłaczała. Ale dzisiaj z perspektywy czasu ja tak ogromnie wszystkich zachęcam do wytrwałej pracy nad sobą, u tych fundamentów właśnie, do tego oczyszczania, do tego schodzenia głębiej. To procentuje olbrzymim po prostu pięknem i wolnością i tym kontaktem z Bogiem. Wiele rzeczy się zaczyna po prostu normować, uspokajać i staje się po prostu dużo bardziej czytelne. Tak, to wymaga pracy, ale warto ją podjąć, bo życie jest absolutnie nieporównywalne. Ja nie wyobrażam sobie, pewnie by nie było po prostu, nie wyobrażam sobie, żebym miała żyć tak, jak żyłam. nie wyobrażam sobie tego obciążenia, żebym miała do niej dalej nieść. Obciążenia takiego, tej całej depresji, wszystkich jakichś lęków, wszystkich trudności, tego, co dźwigałam na sobie, nie dałabym rady. Ja byłam tym naprawdę umęczona z przeróżnych stron i jestem szalenie Bogu wdzięczna. On naprawdę ocalił moje życie. Nie tylko moje, mojego syna. I teraz widzę, jak kolejnych ludzi, kolejnych jakichś tam bliskich, dalszych. No to jest coś niesamowitego. Jak tu mówić o Bogu, który ma jakieś złe zamiary? Kiedy ja widzę, że On ratuje życie moje.
Ale to może nawet nie chodzi o to, że On ma złe zamiary, tylko może czasami jest obojętny. Mm-hmm. Albo my mamy wrażenie, że On nie słyszy. Mm-hmm. To jest trochę tak, jak była ta scena z Jezusem, który sobie spał w łodzi. A uczniowie wołają, śpisz? Czy ciebie nie obchodzi to, że giniemy? Jest ci bliskie takie wołanie, że Boże, ja tu zaraz ginę, a ty śpisz, nic nie robisz.
Im dłużej z Panem Bogiem, tym więcej pokoju w trudnych sytuacjach jest, ale bywają takie momenty, że tak, że jest jakaś walka duchowa. No właśnie, w tej drugiej księdze Kronik, to jest chyba 32 rozdział, jak jeden z królów, bo tam po kolei są królowie opisywani, nie? Którzy rządzą i albo idą z Bogiem i właśnie jest okej, albo później stwierdzają, że w zasadzie oni pójdą w magię i w jakieś inne rzeczy i całe królestwo zaczyna się sypać. Tam jest przykład króla, który ufa Bogu i zagrzewa lud do walki. Jego królestwo Jerozolima zostaje oblężone. I z każdej strony ten król przeciwny, który na niego najeżdża, mówi, co? Słuchajcie tego swojego króla, który mówi o jakimś tam Bogu? Co wy zwariowaliście? Nie wiecie, kim ja jestem? Ja jestem, zrobiłem to, to, to i to. Żaden Bóg mnie nie pokona. Na co ten król w ogóle zagrzewa lud i mówi, słuchajcie, bądźcie mocni i mężni. Oni mają ramiona ludzkie, mają ich wiele, ale my mamy ramię Boga, który jest przy nas. Więc jesteśmy po prostu w tym momencie chronieni. Jest okej. Okay. Później z Izajaszem idzie na modlitwę, kiedy to wszystko się dzieje i tam są wyśmiewani. Oni jeszcze stoją pod murami, krzyczą pod murami, byleby tylko ich przerazić. I wiesz, i zniechęcić do walki, nie? Więc oni idą i modlą się z Izajaszem. Pan Bóg zsyła swojego anioła, który w ogóle wytracił tam największych dowódców i ten król z hańbą wraca do, który tam atakował ich w sensie, z hańbą wraca do swojego kraju, wiesz, na tarczy, nie? Oni nawet nie wyszli. Oni nawet nie zeszli z murów. Oni po prostu zapytali się Pana Boga, co mają robić. I bardzo często jest tak, że przy tych różnych jakichś akcjach naszych duchowych walk, my mamy tylko zająć właściwe miejsce. I Bóg naprawdę chce toczyć nasze walki. On naprawdę jest Bogiem, który walczy za nas. Doświadczam tego bardzo.
Jest taki filmik wiralowy.
Jaki?
Nie wiem, czy go teraz dobrze opiszę. Może tylko ja go widziałam. Jest taka kamera, jest takie ujęcie na jednego wojownika, rycerza na koniu, a naprzeciwko niego stoi kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, nie? Rycerzy, tak, na koniach z szablami. Taka muzyczka jest pod to jeszcze podłożona, jakby wzbudzająca emocje i napięcie. I on podejmuje decyzję, dobra, patrzy na ten miecz, to mam w ręce, biorę wdech, podejmuję decyzję i idę. I w tym momencie zza pleców mówię, że taka horda współtowarzyszy. I wiesz, ja ten obrazek czytałam bardzo duchowo, nie? Tam często właśnie pod tym wiralem były właśnie podpisywane, były takie napisy. Ja kiedy myślę, że jestem sam w moich problemach i Bóg, który przychodzi, mnie ratuje, nie?
Tak, i to jest właśnie piękne, że Bóg naprawdę stoi za nami i chce rozwiązywać te nasze sprawy, ale jeśli my nie robimy kroku, to Pan Bóg nie będzie chodzić wszystkiego za nas.
Właśnie to jest to. No właśnie to. I mi się wydaje, że ta droga do podniesienia tej szabli, czy tego miecza, cokolwiek, do podjęcia tej decyzji, no to ona często jest jakby w tym, dobra, Boże, ja Cię chcę posłuchać, co Ty dzisiaj masz dla mnie? A to się okazuje czasami, że to jest tak bardzo, tak trudne, bo dom, bo praca, bo tu się śpieszę, bo tu dzieci, bo tu coś tam, bo tu obowiązki, bo tu jestem zmęczona, bo tu chcę odpocząć.
To jest jedno, ale są też jeszcze inne myśli. Przecież nikt nie jest wierzący. To jest już archaiczne. Tutaj nikogo nie ma. To jest śmieszne, że w zasadzie to jest już przegięcie, to jest za dużo, będą się z nimi śmiać ludzie, co ktoś pomyśli, co powiedzą tamci, ci się odsuną, tamci się już odsunęli. jest jeszcze, wiesz, są różne odcienie tego wszystkiego, nie? I okazuje się, że w tym wszystkim, kiedy decyduję się iść za Bogiem, czyli najpierw tak, schodzę do tej piwnicy, boję się, trzęsą mi się nogi, mówię, dobra, schodzimy do tej piwnicy.
I widzę, że tam jest źle.
No, tak, albo jeszcze coś tam, wiesz, jakieś dziwne dźwięki się wydają, no to w ogóle weź tam, wejdź, nie? Do tej piwnicy. Później się okazuje, że to, nie wiem, tam szczur siedzi i piszczy. Czyli klasyka, jeśli chodzi właśnie o straszenie diabła, nie? Że po prostu wydaje ci się, że tam nie wiadomo co, później się okazuje, że to jakiś mały szczurek. Więc nie wiem, do czego dążyłam, zgubiłam się.
A czy Bóg nam odpowiada? Czy tobie Bóg odpowiada, jak słuchasz?
Tak. Tak.
To jak to jest, jak Bóg odpowiada?
No cudnie. W sensie, że wiesz, to nie jest też tak, że ja nie doświadczam trudności, bo doświadczam trudności i tak samo jak popełniam błędy i tak dalej. W ogóle nie chcę, żeby tutaj wyszedł jakiś taki obraz mnie jako osoby nie wiem jakiej, bo to nie jest prawda. Dlatego tym bardziej chcę o tym mówić, że to jest dostępne. I to nie chodzi o naszą doskonałość. Nie chodzi o to, że my jesteśmy jacyś poukładani, super, mamy życie takie, a nie śmakie.
Nie trzeba na to zasługiwać.
Nie. No, co by powiedziało, wiesz, społeczeństwo o kobiecie, która wychowuje sama dziecko? No co, no to ja już społecznie w ogóle nie pasuję, nie? Studia robię później, wszystko robię, wiesz, w ogóle nie w tym schemacie jakiejś poprawnej społeczności, nie? Gdzie masz tam od tylu do tylu, bierzesz ślub, od tylu do tylu masz dzieci, w tym i w tym czasie robisz studia, wiesz, no są takie pewne założenia klasyczne, nie? I znam osoby, które bardzo chciały tym żyć właśnie w tych takich ramach czasowych, byle się tylko wpasować, tylko że dzisiaj one nie są szczęśliwe. Tak bardzo goniły za tym, żeby być takim jak reszta, żeby się nie różnić. Nie ma nic złego w tym, żeby gdzieś tam patrzeć sobie, że no okej, no u mnie teraz tak nie ma, jest inny czas. Może to nie jest czas studiów, może to nie jest czas, nie wiem, na małżeństwo, może to nie jest czas na coś. Okej.
I to słyszysz, bo to Bóg ci odpowiada, jak go pytasz?
Nie. Jeśli chodzi o to, co Bóg mi mówi, jak w zależności od tego, jaka jest sytuacja i o co pytam, albo czasami nie pytam. No co mam ci powiedzieć? W sensie, co czuję, jak Pan Bóg mówi? Jeśli jestem strapiona, to czuję pocieszenie. To jeśli czuję się samotna, to wzrusza mnie to i ujmuje mnie to. I właśnie, że on jest, żebym nie traciła tej wiary. Jeśli jestem zdenerwowana, no to te słowa jakoś uspokajają mnie, albo nawet jeśli mnie uspokajają, to wstrzymują mnie. Jest takie, Barbara, hold your horses. I ja po prostu wiem, że okej, dobra, wycofuję się, muszę ochłonąć, przemyśleć i to są słowa, które są w stanie mnie zatrzymać. Nie te konkretnie, tylko po prostu Boże, czy tak samo jak czytam słowo Boże, nie? I widzę, że to się jakoś odnosi do czegoś, co jest zbieżne z moim życiem w danym czasie. To też to jest dla mnie jakąś wskazówką, jak to mogę teraz rozwiązać, jak to powinnam poprowadzić.
No, ale mamy różne sezony życia. Mm-hmm,
tak.
Czasami jest nam jakoś bliżej do tego, żeby słuchać.
Tak.
I to ucho jest faktycznie takie wyczulone.
Tak.
A czasami są takie sezony, że no nie, właśnie wracam do ja sama. Mm-hmm. Albo sobie myślę, a to może jakąś taką kooperatywę, Panie Boże, zrobimy. Ja trochę, ty trochę. I tak w sumie na tym podium to jestem zajęta takim przepychaniem, tak? Że tak, zrób mi tutaj jeszcze miejsce, bo ja też chcę mieć wpływ na swoje życie. Jak to godzisz? Takie słuchanie Boga, ale też taką zdrową sprawczość, dobrze rozumianą sprawczość, że ty odpowiadasz za swoje życie, nie? Jak je kształtujesz, jakie decyzje podejmujesz. Jak masz do podjęcia jakąś ważną decyzję, to go pytasz, czy masz to zrobić?
Tak, staram się przy ważnych decyzjach jak najbardziej. Staram się zwracać do Boga i myślę, że to robię. I właśnie jest on jakąś taką pierwszą opcją kontaktu i zapytania, co tutaj zrobić, że już to jakoś też nawet z automatu czasami wychodzi, co mnie cieszy też bardzo, ale to też jest właśnie jakaś tam kwestia czasu spędzanego z Bogiem, że on jest tą pierwszą osobą, do której zadaję pytanie, co teraz, jak to zrobić, nie? I co, jeśli nie dostaję odpowiedzi? No, ten sezon takiego wytrwania nie jest albo ciemności, czy jakiejś pustki, nie jest czasem podejmowania decyzji. Więc jeśli jestem w miejscu utrapienia i nie słyszę wyraźnie jakiejś odpowiedzi i życie jakoś porządkuję zgodnie z Bogiem, tak, czyli już jestem za tą piwnicą, no to wstrzymuję się i uzbrałem się w cierpliwość i wytrwale czekam po prostu na jakiś konkret. A no tak, mam za sobą i cały czas mam gdzieś tam, co jest właśnie, tak jak mówisz, to jest sezonalne, sezonowe. Nie ma takiego słowa jak sezonalne.
Wiosna, lato, jesień, zima, są różne pory, też życia duchowego.
Tak, no to nie forsuję, że mają mi kwitnąć kwiatki zimą, bo jak nie kwitną, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Tylko rozumiem, że coś się w głębi mnie dzieje, czego ja nie widzę jeszcze, czyli coś tam pod ziemią się zadziewa, czego ja nie widzę. I jak najbardziej mam czasami takie miesiące czy tygodnie, kiedy jest jakoś, nie wiem, bardziej cicho, bardziej tak jakoś właśnie pusto, że się czuję jakoś tak, jakbym była jakoś odizolowana, odstawiona od właśnie od Boga, jakoś tak, wiesz, odsunięta.
I co wtedy?
No wytrwałość. Nic nie zmieniam w tym czasie. Jeśli przyczyną tego poczucia nie jest mój grzech, to nic nie zmieniam. Więc sprawdzam, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja już weszłam we współpracę z jakimś grzechem i z nim jestem bardzo mocno. Albo z jakimś właśnie przekonaniem, albo może właśnie ja już dawno trzymam stery i to ja decyduję. I z tej kooperatywy już stało się tak, że w zasadzie to ja jestem na piedestale i wysyłam Panu Bogu zlecenia, co trzeba zrobić. Więc sprawdzam sobie tą kwestię grzechu i życia mojego. Jeśli jest okej, no to trzymam się po prostu wytrwałości tego, żeby być.
Ale to jest tak, że wtedy w takich trudniejszych momentach dalej masz takie pragnienie modlitwy i czytania Słowa Bożego?
To nie zawsze jest, wiesz, to nie są tylko emocje. Czasami jest tak właśnie, że rano biorę Pismo Święte. Skąd się wzięła ta moja kawa w Wielkim Poście na przykład, żeby najpierw wypić kawę? No najpierw przybiłam parę razy gwoździa w Pismo Święte, czytając je nad ranem. I miałam takie podnoszę głowę i mówię, nie no, to chyba jest bez sensu w ogóle, nie? Ale dobra, czytam dalej, tak już mi głowa lata. No i kształtuje się wytrwałość bardzo mocno. A jak ja stwierdziłam właśnie, że ja w zasadzie mam takie swoje super ekstra rozwiązania, teraz się napiję kawki i później dopiero będę czytać, no to za kawką była cała seria rzeczy. I dużo trudniej było mi już usiąść wtedy właśnie, niż na samym początku wydzielić ten czas.
A jak mówimy o słuchaniu, to od razu mi się kojarzy ten werset ja znam moje owce i one mnie znają,
tak,
bo słuchają mojego głosu i za nikim innym nie pójdą.
Mhm. No. Tak, więc kiedy przyjdzie ktoś ci nawet tak jak ludzie się boją, nie wiem, fałszywych proroków i jakiegoś zwiedzenia i tak dalej, no to jeśli ja żyję z Bogiem, blisko Boga, żyję w sakramentach, to nawet jeśli widzę osobę, która pobłądziła, która zupełnie inaczej coś postrzega niż ja, która siedzi na przykład w magii, to mam w głowie przeświadczenie, że to jest dziecko Boże, które jest kochane. I że nie chcę na przykład jakoś, nie wiem, tej osoby w jakikolwiek sposób, wiesz, wpędzać w jakieś odrzucenie, odtrącenie, tylko jestem, modlę się za tą osobę i pamiętam o tym, jeśli doświadczam na przykład z drugiej strony jakichś dziwnych zachowań, to pamiętam o tym, że ja nie toczę walki przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom. I to się odnosi absolutnie naprawdę do wszystkich relacji. Okej, jasne, są pewne rzeczy psychologiczne, które trzeba sobie poukładać, nie wiem, żeby nie wchodzić w jakieś manipulacje czy inne rzeczy. Okej, jasne, czy nie wiem, nauczyć się rozmawiać, nauczyć się kłócić, nauczyć się wyjaśniać, ustalać zasady, tak. Ale jeśli doświadczam jakichś przedziwnych jazd, że ktoś się odpala po prostu z niewiadomych przyczyn, czy ma jakieś problemy, czy coś ma do mnie, jakoś, nie wiem, zaczyna źle o mnie gadać, to pilnuję się tego, żeby mieć w głowie, to nie jest człowiek przeciwko mnie. To nie jest człowiek przeciwko mnie. To jest diabeł, który uderza i posługuje się każdym, jak tylko się da, nie? A że to jest osoba na przykład mi bliska, to będzie mnie to boleć. Więc nie chcę trzymać jakiejś urazy do tej osoby, bo rozumiem, że tutaj dzieje się coś więcej duchowo, nie? Nie chodzi też o przeduchawianie teraz, żebym ja każdego, kto źle mnie potraktuje, to tak, to diabeł mnie atakuje. No nie, w sensie ludzie mają różne problemy psychiczne, niepsychiczne, nie wiem, kwestii poukładania samego siebie, swojego życia, zasad, etc. Ale czasami jest tak też, że właśnie widzę to i patrzę na to, że no dzieje się coś więcej, że to jest jakaś walka też duchowa.
I ten głos taki szatański, on jest bardzo wyrazisty, nie? A ten głos Boży jest taki delikatny, taki podpowiadający, dający takie sugestie. Tak jakby jeszcze tam było takie dopowiedzenie, no, zapraszam, w sumie możesz. Myślę sobie o takim też rozróżnieniu, nie? Też takich natchnień z tym słuchaniem tego Bożego głosu, że my czasami to, tak wiesz, wyczuwamy. Już można mieć z tym więcej doświadczenia, mniej doświadczenia. Ale że już jedna, druga, trzecia historia podpowiada, że aha, jak coś takiego usłyszę, czy wewnątrz siebie, czy podczas właśnie czytania pisma, czy w jakiejś relacji z kimś, to wiem, że ten łagodny głos, ten cichutki, który bardzo łatwo można zagłuszyć, to jest dla mnie ten Boży głos. Masz takie doświadczenie?
Powiedziałaś, użyłaś takiego określenia głos szatański, to brzmi co najmniej tak, jakby wiesz, ktoś w mojej głowie miał mówić, a czasami jest tak właśnie, że to jest jakby mój głos, nie? Który właśnie jest ostry bardzo. I że to jest jakby przebrane w moją myśl, czyli znowu właśnie no diabeł nie przychodzi jako, wiesz...
Ktoś z zewnątrz.
No, świnka z rogami, która mi teraz mówi, że jest diabłem i że teraz mi powie, wiesz, różne rzeczy, nie? Tylko właśnie przychodzi i podszywa się. I gdzieś tam patrzę właśnie wtedy. Nie wiem nawet, czy bym szła aż tak daleko, że zawsze, czy to już jest jakiś tam, nie wiem, głos diabła czy coś. Raczej bardziej kwestia jakiegoś kuszenia i może mojego jeszcze nieuporządkowania. To patrzę właśnie na te uczucia, które mi towarzyszą. Czy jest pokój, czy nie ma pokoju. Czy jest jakaś duma i takie właśnie skupianie się na sobie albo ambicja zrobienia rzeczy wielkich, niesamowitych i tak dalej. Czy jest pokora, że ja w sumie to mogę kosić dla Pana Boga trawę i to też będzie okej, okay, to będzie moja ewangelizacja. Bo będę tak kosić tą trawę z taką miłością, że to po prostu tak, zgadzam się na to, nie? Czy właśnie mam takie myśli, że zrobię największe rzeczy na świecie dla Pana Boga i w ogóle, wiesz, że to mogą być często też nawet pobożne rzeczy, a wcale tam nie ma prawdy, nie? Ale czekaj, bo ty wspomniałaś o tym,
o tym, że głos Boży jest taki...
Nie, jeszcze
delikatny.
Wcześniej. No nic. Nie pamiętam.
Uciekło.
Tak. Bo mówiłyśmy o ludziach, o tych zwierzchnościach i wcześniej, no dobra, nie wiem.
Wspomniałam o tym rozróżnieniu. Nie? Czy to łatwo jest rozróżnić, kogo ja słucham? Tak jak właśnie jest w tym Nowym Testamencie. Owce moje znają mój głos. I pytanie, czy ty słyszysz ten Boży głos jako coś, co jest coś takie delikatne?
O tym zwiedzeniu właśnie, nie? Że na przykład jeśli słucham jakiś... bardzo mało teraz w zasadzie słucham. Czytam po prostu Pismo Święte i słucham, nie wiem, ludzi na wspólnocie, czy księży, z którymi rozmawiam, czy innych jakichś osób takich, które żyją z Bogiem. Ale jeśli chodzi o te kwestie zwiedzenia, nie? Które tak często się to podnosi, to że tam jest dużo więcej jakiejś lękowości niż tak naprawdę szukania prawdy i odrzucania czegoś, czego nie znam, nie rozumiem, więc to odrzucę, bo ja tak nie mam, to odrzucę. A dużo mniej jakiegoś takiego podejścia z pokorą i że gdzieś jak się słucha drugiego człowieka, no to właśnie też się pojawia ten pokój albo niepokój. Taki pokój w sensie, że w zasadzie, no dobra, to on mówi i ja też rozumowo widzę, że to jest spójne, bo znam Słowo Boże i znam po prostu zamysł Boga też i widzę, że to jest spójne. A czasami można słyszeć nawet rzeczy, które, wiesz, które teoretycznie brzmią pięknie, ale nie spinają się w ogóle z prawdą Ewangelii.
A to już jest kroczek następny, rozeznawanie.
No i właśnie, że wiesz, że więc znajomość słowa. Jeśli chcę tutaj komuś mówić, czy ktoś jest zwiedzony, czy niezwiedzony, no to najpierw powinienem usiąść i przeczytać naprawdę to słowo, zapoznać się z nim. zacząć nim żyć, w ogóle ukształtować samego siebie, ogarnąć tą piwnicę, zanim będę biegać po ulicach i wytykać palcami, kto jaki jest. Bo wiesz, do biegania po ulicach to jest mnóstwo osób, żeby wytknąć i powiedzieć, kto co źle robi. Ale żeby wstać i zacząć tak żyć, zacząć żyć Ewangelią i mówić o Bogu, no to jakoś tak mniej. Chociaż ja jestem absolutnie przekonana, że ludzi wierzących jest naprawdę więcej niż my widzimy. Że to jest znowu właśnie takie, wiesz, że ludzie wierzący może niekoniecznie się ujawniają, czy jakoś tam, wiesz, afiszują na wszystkich rogach i biegają. To też jest niebezpieczne o tyle właśnie, jeśli chodzi o tą kwestię komfortu, że my mamy być tą solą ziemi. My mamy w miejscach konkretnych nadawać smak. Jeśli go nie będziemy nadawać, to jaka jest nasza funkcja? W sensie Jezus do każdego z nas mówi, że mamy iść i głosić Ewangelię. Mamy żyć, mamy być tym znakiem. To nie jest dla wybrańców.
To jak to zrobić?
Czytać Słowo Boże. Nie no, w sensie no, zacząć od swojej relacji. Zacząć od siebie. Zacząć od siebie właśnie. Nie od szukania nie wiadomo czego, tylko właśnie od samego siebie, od uporządkowania. Czasami jest też potrzebna, nie wiem, terapia, inne rzeczy, bo tam wychodzą jakieś kwestie głębsze. Warto to sobie przepracować. Warto naprawdę podjąć tą pracę, uporządkować to sobie. I to jest inna jakość życia, niż chodzić w jakimś znerwicowaniu, albo w zdołowaniu, albo w uzależnieniach, albo w smutku i być tym zniewolonym. Jest masa rzeczy, które tak naprawdę sprzyjają. Czy właśnie kwestia tej wspólnoty też, żeby mieć tą wspólnotę, mieć tych ludzi obok siebie. To samo jest właśnie w tej drugiej księdze Kronik. Takie bardzo wyraźne rzeczy, które tam są zarysowane, to jest kwestia tego, czy dany król i ludzie w tym królestwie słuchali Boga i chcieli mu służyć i faktycznie szukali go szczerym sercem, mieli tu relację z nim. Czy mieli wokół siebie dobrych ludzi? Bo czasami było tak, że człowiek był prowadzony przez kogoś wspaniałego, a kiedy ta osoba umierała, to raptem pojawiały się inne osoby, które doradzały zupełnie coś, wiesz, od czapy i całe królestwo było w gruzach, nie? Czyli też ta kwestia, kim ja się otaczam, jakimi ludźmi, w co oni wierzą, co oni myślą, kto jest tym najbliższym moim otoczeniem, który mnie wspiera w smutku, nie? Bo jeśli to będą wróżki, no to smutno, to się skończy. Prędzej czy później, bo to jest debet. To jest debet. Na początku jest fajnie, później jest tragedia. I pytanie właśnie wtedy też jest, a dlaczego ta Ewangelia nie działa? No nie działa, bo ty wcale nie żyjesz zgodnie z Ewangelią. Ty jedziesz tutaj, jedną nogą, drugą tu. W zasadzie to jesteś tylko w niedzielę, więc tak tylko kroczek stawiasz. Albo w święta, więc w ogóle nawet nie w niedzielę, tylko dwa razy w roku. A tutaj jesteś u wróżek, tutaj żyjesz tak jak chcesz, tu robisz to, tu robisz tamto, tu sam decydujesz, tu jesteś ty najmądrzejszy, tutaj ty określasz, co jest dobre i co jest złe. Więc w ogóle powodzenia. I trzecia rzecz, tam bardzo wyraźna, w drugiej Księdze Kronik, to kwestia tego, czy są obok mnie osoby gotowe napominać. Bo tam w każdej z tych historii praktycznie pojawiał się prorok, który napominał danego króla i mówił, słuchaj, no źle czynisz, nie?
Słuchaj.
Tak. I różnie oni kończyli. Bardzo różnie. Ale no, to też jest piękne, mieć obok siebie ludzi, którzy są gotowi ciebie upomnieć i skonfrontować. Nie na zasadzie upomnieć, żeby ci, wiesz, kark skręcić i powiedzieć coś do niczego i w ogóle zejdź piętro niżej i zajmij swoje miejsce, tylko właśnie w tej relacji przyjacielskiej, że ty jesteś słaby, ja jestem słaba, wszyscy jesteśmy słabi i nie mówię tego po to, żeby ciebie, wiesz, zniszczyć, tylko z troski, z takiego zmartwienia szczerego, z tego, że chcę iść dalej z tobą w drodze i nie chcę, żeby było tak, że w tej drodze w którymś momencie obrócę się i ciebie nie będzie. Że ważne jest dla mnie to, żebyś był mi tym towarzyszem dalej, nie? I dlatego ci mówię na przykład o tym, że słuchaj, no fajnie, wszystko pięknie, ładnie, ale może jednak ty odstaw te horoskopy. Odstaw jakieś inne wróżbiarstwa i tak dalej, bo to jest bardzo wyraźnie napisane w Piśmie Świętym, że dla Boga jest to obrzydliwe, że ty nie decydujesz się wtedy, że tym Bogiem jest faktycznie Bóg, jedyny, trójosobowy, nie energia, tylko Bóg. I On objawia, co, jak stworzył, na jakich zasadach działa świat duchowy, jak się w nim poruszać, właśnie gdzie zwolnić, gdzie, wiesz, adekwatnie do tych znaków drogowych, nie? Mogę to przyjąć, mogę tego nie przyjmować. Szukać gdzieś po lesie i szukać jakichś, wiesz, duchów lasu, które mnie oświecą, brzozą, czy czymś innym.
Ale wybierasz Pismo Święte.
Tak. Polecam. Bardzo polecam.